Partnerem odcinka jest Trade Republic.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Wiemy, że na ten odcinek czekało mnóstwo osób i w sumie nie ma się co dziwić. Winston Churchill to jedna z najważniejszych postaci w historii, przynajmniej w historii XX wieku. Jednak wiele osób będzie dziś również potężnie zaskoczonych, ponieważ ten bezwzględny, niestety również dla Polaków, chłodno kalkulujący, wiecznie pijący stratek, tak na serio to w wielu aspektach był zupełnie inną postacią niż się przez lata powszechnie utarło. A zatem, czy faktycznie tyle chlał, przed kim ukrywał się w kopalni, czy planował atak na Związek Radziecki, żeby wyswobodzić Polskę i przede wszystkim, czy malował ładniej niż pewien austriacki akwarelista? Poznajcie Winstona Churchilla już teraz w Historii bez cenzury. Mimo że swojego czasu nasz dzisiejszy bohater wiele robił, żeby uchodzić za reprezentanta zwykłych ludzi, to jego biografia absolutnie nie jest taką, wiecie, od zera do bohatera, albo nawet od klasy średniej do elit. Nie, nie, on się wśród elit już urodził. Ród Churchillów był to bowiem ród książęcy o potężnych zasługach. Na przykład jeden z przodków naszego dzisiejszego bohatera, John miał na imię, wsławił się w boju w czasie wojen z Ludwikiem XIV, konkretnie w 1704 roku. Jaki charakter miał ów John? Średnio nas dziś to obchodzi. W przeciwieństwie do tego, jakim człowiekiem był ojciec naszego dzisiejszego bohatera, otóż był on bardzo wysoko postawionym, konserwatywnym politykiem, a jednocześnie potwornym kutafonem dla Winstona, który pojawił się na świecie 30 listopada 1874 roku. Churchill senior nie zmarnował ani jednej prawdopodobnie okazji, żeby nie wytknąć synowi błędu. Opierniczał go regularnie, a jak już Winston później zaczął bywać w odległości większej niż konieczna do werbalnego opieprzu, to ojciec robił to listownie, a jak go nie opieprzał, to go wyśmiewał. Chyba nigdy nie powiedział Winstonowi, że jest z syna dumny, za to matka też była średnia. Pochodziła z amerykańskiej elity i bardziej niż przebywanie z dzieckiem interesowały ją salonowe dramy, imprezy i ogólnie takie. Ale dobra, po co w ogóle wam o tym mówimy? Po co wam głowę zawracamy jakimiś rodzinnymi kwestiami, skoro mamy tutaj do omówienia biografię jednej z najważniejszych postaci XX wieku? Ale oczywiście dlatego, że wydarzenia te bardzo ukształtowały charakter Churchilla. W zasadzie jedyną osobą, z jaką miał za dzieciaka bliski kontakt, była jego niania. Była dla niego dobra, czuła, ciepła, no generalnie zastępowała mu rodziców, czego nigdy jej nie zapomniał. Jak już na stare lata pani niania potrzebowała pomocy, to Winston zapewniał jej odpowiednie środki, a kiedy już umierała, to Winston rzucił swoje obowiązki, żeby trzymać ją za rękę do samego końca. To pokazuje jedną z mniej znanych stron Churchilla. Winston w polityce potrafił być koszmarnie wręcz bezwzględny, ale na takim osobistym poziomie, jeżeli ktoś był dla niego dobrym człowiekiem, to Churchill bywał bardzo często dla takich osób wręcz dziecięco lojalny. No dobra, a kto poza nianią miał ogromny wpływ na Winstona za dzieciaka? Pracownicy stajni w rodzinnych włościach, ponieważ nauczyli Churchilla przeklinać. To tym wyróżniał się w szkole, za to trafił na dywanik i prawie wyleciał na pysk, ale żeby być też fair, no to znajomość różnych ciekawych, czasem zabawnych określeń na genitalia, to nie jedyna ważna umiejętność, jaką Churchill w wieku szkolnym ogarnął. Winston odkrył też, że bardzo lubi opowieści o przekornych bohaterach. Niektórzy twierdzą, że pomogło to uformować charakter Churchilla, który dzięki temu miał moralne podstawy, żeby później głośno i zdecydowanie powiedzieć nie, jak inni szukali porozumienia z Hitlerem. Ale w tej chwili ważniejsze dla nas jest to, że czytając te wszystkie opowieści, Churchill zdał sobie sprawę z tego, iż ma niesamowitą pamięć, że potrafi przyswoić sobie ogromne połacie tekstu i co jeszcze ważniejsze, zrozumiał, że może mu to bardzo pomóc. Churchill był bowiem mizerny w improwizowanych mowach, czy to na potrzeby szkolne, czy własne, no takie miał rozrywki, co poradzę. W każdym razie zdawał sobie sprawę z tego, że był w to mierny. Dykcja średnia, argumenty się mieszają, wstępy mało ciekawe, puenty niezbyt poruszające, ale pracował nad tym, jednak nie szlifując improwizację, tylko pisał sobie tekst, i dopiero jak był z niego w 100% zadowolony, to uczył się go na blachę i wychodził na wielkiego mówcę. Za takiego uchodzi zresztą do dziś, ale warto wiedzieć, że już od dzieciaka nie było w Churchillowych mowach improwizacji. Winston dokładnie co do słowa wiedział, co chce powiedzieć, również jeśli chodzi o te jego wielkie epokowe przemówienia, o których dziś oczywiście jeszcze też będziemy mówić. One uchodzą przecież za takie ludzkie i od serca. Owszem, od serca to one może były, ale napisane, a potem godzinami ćwiczone. Tymczasem Churchill senior nadal nie wierzył w syna. Serio, uważał wręcz, że Winston jest zbyt głupi, żeby pójść na uniwersytet i naprawdę nie miał pojęcia, co za bardzo z tym chłopakiem zrobić, ale na szczęście oświecił go sam Winston, kiedy akurat bawił się żołnierzykami, jak stary wparował mu do pokoju, komnaty, czy co tam mają bogate dzieciaki. W każdym razie stwierdził, że ha, wyślę chłopaka do wojska i podobno nawet zapytał Winstona, czy ma na to ochotę, a chłopak się zgodził, ale umówmy się, nawet gdyby młody Churchill miał na siebie inne plany, to pewnie starego niezbyt by to obchodziło. Nasz bohater do szkoły wojskowej dostał się za trzecim razem, a jak ją kończył, to doskonale już wiedział, jakim chce być oficerem. Bogatym. Ruszył więc chętnie w świat, łącząc obowiązki wojskowego i korespondenta wojennego. Kuba, Indie, Afganistan, Afryka. Wszędzie tam pchał się w te miejsca, gdzie działo się wojskowo najwięcej, ale nie dlatego, żeby przynieść chwałę imperium, tylko rozumiał, iż właśnie tam dzieją się rzeczy najciekawsze, które, jak opisze, to zyska najpierw rozgłos, a zaraz potem intratne kontrakty na książki. Raz to podejście prawie go zabiło, ale zanim o tej sytuacji, to spędźmy trochę czasu wolnego z młodym Churchillem, przy czym czas wolny nie zawsze musi oznaczać koniecznie czas zmarnowany, bo Churchill każdą wolną chwilę spędzał na rozwijaniu się. A to dlatego, że rozumiał, iż ma tęgie braki w edukacji, więc chłonął książki Darwina, Schopenhauera o historii Imperium Rzymskiego, ale to nie wszystko, ponieważ uwielbiał też analizować debaty parlamentarne. Miał ich zapiski od 1874 roku i rozkładał je na czynniki pierwsze, badał schematy, które do dziś zapewniają sukces polityczny, i zaczęła w jego głowie kiełkować myśl, że a może jednak by pójść w tą stronę.
Choć trochę łatwiej robi się to na wolności.
No właśnie, pewnego dnia w trakcie wojny burskiej, błagam, darujmy sobie dzisiaj szczegóły, w Afryce wylądował korespondent Winston Churchill i w zasadzie bardzo szybko dowiedział się, że niebawem w ramach odsieczy do jednego z obleganych miast rusza pociąg pancerny. Winston w myśl swojej ówczesnej filozofii, co mnie nie zabije, to mnie być może wzbogaci, niewiele więc myśląc, spakował rewolwer i wskoczył do tegoż pociągu. Ku przygodzie, a przygoda wcale nie czekała, aż Winston do niej dojedzie, bo jadący pociąg zaatakowali burowie i wtedy Winston błysnął. Zatrzymał maszynistę cywila, który chciał uciekać i przymusił go do wykonania swoich obowiązków, dzięki czemu pociąg mógł odjechać, uciec z tego miejsca ataku, zabierając ze sobą żołnierzy rannych w starciu. Jednak część wojskowych, która osłaniała ten odwrót, trafiła do niewoli, Był tam również Churchill. Trafił do obozu jenieckiego, w którym jednak nie planował przebywać zbyt długo, bo po niecałym miesiącu uciekł przez okno w ubikacji. Wściekli burowie wystawili za nim list gończy z tekstem "Żywy lub martwy". Tymczasem Winston błąkał się głodny po okolicy, aż w końcu absolutnym fartem znalazł się w domu brytyjskiego kierownika lokalnej kopalni, który ukrył go przed pościgiem w, tu niespodzianki nie będzie, kopalni, a po jakimś czasie Churchill uciekł skitrany przed pościgiem w wagonie towarowym, a jak dotarł w bezpieczne miejsce, to okazało się, że jest już sławny, a nakłady jego tekstów poszybowały w górę, więc w zasadzie plan wykonany, ale Winston zdał sobie też sprawę z tego, że ma teraz w ręku bardzo mocną kartę. Kartę bohatera, odważnego oficera, który nie boi się działać pod presją. No jak kiedyś z buta wjeżdżać do polityki, to właśnie teraz. Churchill zadebiutował w Izbie Gmin w roku 1900 w barwach konserwatystów. Jego pierwsze przemówienie było okej, choć szczyt formy był jeszcze przed nim, no ale hej, dajmy chłopu trochę czasu na zbieranie doświadczeń, które dopiero po kilku latach zaowocują złotym przepisem Churchilla na udane przemówienie polityczne, które według Winstona powinno być jak damska spódnica, wystarczająco długie, by wyczerpać temat i odpowiednio krótkie, by wzbudzić zainteresowanie. Skoro już poruszyliśmy kwestię tekstów Churchilla, no to oczywiście dopiero zaczynamy się rozkręcać, podobnie jak Winston, bo na przykład niedługo później, podczas jednego ze spotkań, a w zasadzie po spotkaniu, podeszła do Winstona pewna pani i powiedziała, że nie podobają mi się u pana dwie rzeczy, pana polityka i pana wąsy. Cóż na to odparł faktycznie wąsaty wówczas Churchill? Droga pani, błagam, niech się pani nie kłopocze. To wielce nieprawdopodobne, by nawiązała pani kontakt z jednym lub z drugim. No ale dobra, śmieszki śmieszkami, a czemu niektórym mogła się nie podobać polityka Winstona? Choćby to, że jako konserwatysta był bardzo prorobotniczy. Na przykład bronił wolnego handlu, wysuwając mocne argumenty, że cła dojadą najmocniej osoby biedne. No koledzy konserwatyści nie byli zachwyceni, ale Churchill miał to gdzieś, bo już wtedy miał potężne jaja jako polityk, co najmocniej udowodnił, robiąc słynne crossing the floor. Przy pełnej izbie przeszedł do ław liberałów. To trochę tak, jakby dzisiaj na posiedzeniu Sejmu w Polsce poseł jednej z dwóch największych partii przy wszystkich przeszedł do tej drugiej, stwierdzając, że jego partia już najwyraźniej przestała służyć zwykłym obywatelom. Czy któryś miałby takie jaja? No nie wiem. A Winston miał, i choć niektórzy z pioną na ustach krzyczeli, że polityk z niego fatalny, bo w polityce liczy się przede wszystkim lojalność, no to Churchill uważał inaczej. Wychodził z założenia, że można się zmieniać w zależności od okoliczności tak długo, jak dąży się do osiągnięcia postawionego sobie celu. To się nam bardzo mocno dziś kojarzy z brytyjską polityką i cichaczem im tego zazdrościmy, ale wróćmy już do Churchilla, który wszedł do liberalnego rządu i tam również nie bał się kontrowersyjnych decyzji. Na przykład w 1910 roku jako minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o wysłaniu wojska na protestujących walijskich górników. Zresztą do końca życia uważał, że to była świetna decyzja i to nie tak, że Churchill był zawsze za ludem. Nic z tych rzeczy. Jak lud groził destabilizacją państwa, to Winston uznawał, że pały muszą pójść w ruch. A propos ruszania pałami, miał również zatargi z marynarką wojenną, a konkretnie z jej konserwatywną starszyzną. Otóż Churchill został również szefem admiralicji, czyli resortu morskiego i w ramach tej roboty chciał zreformować marynarkę wojenną, która robiła się niebezpiecznie archaiczna. Sprzęt stary, a dowództwo niechętne zmianom. Jak jeden z admirałów usłyszał, jakie zmiany proponuje Churchill, to zarzucił Winstonowi, że igra z tradycjami marynarki wojennej, na co Churchill, parafrazując oczywiście, miał odpowiedzieć, że też mi tradycje, rum, musztra i rypanie w kakao. Także jak widzicie, Churchill nam się rozkręca. Rozkręcała się również wojskowa technika lądowa, co Churchill widział i bardzo mocno wspierał pracę nad nową bronią, nad czołgiem, ale był też zachwycony perspektywami, jakie może dać w wojsku lotnictwo. Ogólnie wychodził z założenia, że technologia może stać się niebawem absolutnie kluczowa, może wręcz zapewnić zwycięstwo nad dużo liczniejszym wrogiem i stosunkowo niedługo pojawiła się okazja, żeby te podejrzenia zweryfikować. Wybuchła bowiem pierwsza wojna światowa, konflikt, który bardzo mocno pokazał Churchillowi, jak brutalna może być polityka. W tej branży, nawet mając dobre chęci, można skończyć z łatką nieudacznika albo nawet zdrajcy. Otóż, mijały kolejne miesiące tej krwawej wojny, a sposób, w jaki walczono, szalenie irytował Churchilla. Chodzi o tę krwawą walkę okopową. Winston uważał, że to jest marnotrawienie życia angielskich żołnierzy i trzeba to ogarnąć jakoś inaczej. No skoro wróg stoi stabilnie, ma silne ciosy, no to co? To kopnijmy go w jajca! A ładniej rzecz ujmując, uderzmy w miękkie podbrzusze. Zaproponował uderzenie kombinowane, w wyniku którego planowano przejąć kontrolę nad cieśniną Dardanelle w przódy, zdobywając półwysep Gallipoli. Czemu to był znakomity pomysł? Bo otworzyłoby to szlak do sojuszniczej Rosji, a co jeszcze ważniejsze, wyeliminowałoby z wojny wrogą Turcję. Jednak ten ambitny plan absolutnie się posypał z dwóch powodów. Po pierwsze, Turcja okazała się lepiej przygotowana niż się spodziewano, a przede wszystkim absolutnie zawiodła koordynacja. Być może kiedyś sobie dokładniej omówimy tę straszną wtopę, w wyniku której Brytyjczycy ponieśli straty w zabitych i rannych wynoszące jakieś 200 tysięcy chłopa, ale w tej chwili najważniejsze dla nas jest to, że za tę wtopę obarczono winą właśnie Churchilla. Pozbawiono go stanowiska, a przeciwnicy polityczni jeszcze przez lata mieli mu ten epizod wypominać. Churchill jednak nie byłby sobą, gdyby nawet z takiej porażki nie wyciągnął konstruktywnych wniosków. Uznał, że w kluczowych momentach, zwłaszcza na wojnie, łańcuch dowodzenia musi być tak mocno skrócony, jak to tylko możliwe. Decyzje muszą być podejmowane zdecydowanie, muszą być wykonywane sprawnie, szybko i stosunkowo niedługo miał te założenia wprowadzić w życie, bo przecież w 1940 roku objął fuchę nie tylko premiera, ale też ministra obrony kontrolującego wojenną strategię. Do tego jeszcze dojdziemy. Tymczasem, co tam słychać u bezrobotnego aktualnie Winstona? Uznał, że bezczynność go telepie, więc ruszył tam, gdzie bez wątpienia działo się wówczas sporo, czyli na front. Tak jest, Churchill trafił do okopów we Francji, a brytyjska prasa miała z tego straszną pompę. Były takie tytuły jak: Pan Churchill idzie na wojnę, wróg jest przerażony. No ale to był okres nagonki medialnej na Winstona, a prasa zawsze chętnie z takich okazji korzysta. Tymczasem Churchill jako dowódca swojego oddziału sprawdzał się naprawdę dobrze. To znaczy, okej, z jednej strony stawiał sprawę jasno. Jeżeli ktoś mi się sprzeciwi, złamie go bez litości. Ale z drugiej strony dbał o swoich żołnierzy w sumie bardziej niż musiał, bo nikt mu nie kazał tłumaczyć chłopakom sensu stawianych przed nimi zadań, a robił to. Podobnie nie musiał organizować chłopakom w wolnych chwilach zajęć sportowych, a robił to, zyskując tym wszystkim szacunek. Zresztą to miało naprawdę duże znaczenie. Później, jako ten, który służył, Churchill był zupełnie inaczej postrzegany niż ci, którzy zostali w ciepełku. Miało to znaczenie również w polityce, do której Churchill naturalnie wrócił. Ale nie samą polityką człowiek żyje, a że Churchill też człowiek, to pogadajmy sobie o jakichś innych aspektach też ciekawych. W latach 20. Winston kosił coraz większe pieniądze, głównie dzięki swojej serii książek o pierwszej wojnie oraz swojej autobiografii, w której jednak nie poruszył kwestii związanych z II wojną światową, głównie dlatego, że ten konflikt jeszcze wtedy nie wybuchł, ale jak się za moment przekonacie, akurat Churchill co do tego, że ta wojna wybuchnie, był przekonany wcześniej niż inni. Tymczasem jednak Winston zajmował się głównie odnawianiem posiadłości kupionej za hajs z książek oraz malowaniem. No i czas sobie wreszcie zadać pytanie, które wiele osób już sobie pewnie w głowie zadało. Czy Hitler...
Nie, ja nie wiedziałem!
Nie, nie to pytanie. Czy Hitler lepiej malował, czy może jednak Churchill? Znawcy malarstwa twierdzą, że Winston. Ze mnie z kolei taki znawca malarstwa, że jestem w stanie jedynie stwierdzić, że obaj panowie malowali lepiej niż ja. Natomiast bardzo duża różnica była w podejściu. Hitler przynajmniej w pewnym momencie aspirował do tego, żeby malarstwo było jego źródłem dochodu. Natomiast Churchill malował w ramach terapii antydepresyjnej. Tak może dosłownie tego nie określał, natomiast nieraz mówił o swojej walce z czarnym psem, jak nazywał epizody przygnębienia. I wtedy rozstawiał sztalugi i malował. Doskonale rozumiał, że spod jego pędzla nie wychodzą dzieła sztuki, ale nie po to to robił. Dobra, wróćmy do tej nieszczęsnej polityki, chociaż akurat w latach 30. to Churchill nie miał zbyt wiele do gadania. Wrócił do konserwatystów, ale był trzymany raczej z tyłu, co doprowadzało go do szału, tym bardziej, że byli w opozycji, a on chciał działać, chciał wiedzieć, co się dzieje przede wszystkim, więc na swoich włościach zorganizował prywatne centrum analityczne. Miał swoich ludzi w rządzie, którzy przekazywali mu informacje o stanie wojska, o polityce zagranicznej, więc Churchill miał podstawy ku temu, żeby w swoich artykułach przestrzegać przed Niemcami i krytykować układ z Monachium. Tak, to porozumienie, w ramach którego Europa dla świętego spokoju w zasadzie oddała Niemcom Czechosłowację. I tutaj już powoli wchodzimy w erę kultowych przemówień Churchilla, który przy tej okazji stwierdził tak. Nasz rząd miał do wyboru hańbę lub wojnę. Wybrał hańbę, a wojnę będzie miał i tak. Ponieśliśmy trwałą, całkowitą i prawdziwą porażkę. Porażkę bez wojny. Zaryzykuję też stwierdzenie, że Czechosłowacja nie może dalej istnieć jako niepodległe państwo w ciągu kilku lat albo w ciągu kilku miesięcy. Czechosłowacja będzie pochłonięta przez reżim nazistowski. Czy w kolejnych miesiącach, kiedy III Rzesza kozaczyła coraz mocniej, a przewidywania Churchilla się spełniły, zaczęto Winstona traktować poważnie i z szacunkiem? Nic z tych rzeczy. W 1938 roku był politycznie izolowany i uważany za oszołoma, panikarza lub, jak to określił amerykański ambasador w Londynie, niebezpiecznego podżegacza. Aż w końcu przyszedł, no właśnie nawet nie 1 września 1939. Bo dopiero upadek Francji w maju 1940 roku sprawił, że premiera Chamberlaina zawinięto ze stanowiska i wtedy się okazało, że w zasadzie jedynym politykiem, który nie skalał się przez te wszystkie lata polityką ustępstw wobec Hitlera, to jest ten dziwak Churchill, który w sumie to jednak nie tak głupio gadał. I to właśnie Winston, mimo wyraźnej niechęci króla, został premierem. Przyszedł na stanowisko w bardzo, bardzo trudnym momencie. Nie tylko dlatego, że Francja się waliła, a angielscy chłopcy byli w głębokiej dupkierce, ale były też intrygi wewnętrzne. Otóż w Radzie Wojennej autentycznie rozpatrywano pomysł, żeby może za pośrednictwem Mussoliniego ogarnąć jakiś traktat, jakieś porozumienie z Niemcami. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało ten moment, jak Churchill się o tych planach dowiedział, ale wielce prawdopodobne, że właśnie wtedy przypomniał sobie te wszystkie ciekawe określenia na penisa, jakich nauczył się od stajennych za dzieciaka. W każdym razie uznał, że nie ma mowy, nie będzie się dogadywał z typem, który złamał chyba wszystkie możliwe traktaty od 1933 roku. Nie ma opcji, Anglia się nie podda i koniec, choć będzie ją to kosztowało. Krew, znój, pot i łzy, jak to ujął w swoim kultowym przemówieniu z 28 maja. Winston Churchill narzucił niepojęte wręcz tempo pracy. Codzienne posiedzenia gabinetu wojennego, dowództwa i ministerstwa były zasypywane setkami notatek ze specjalnym stemplem. Do ogarnięcia dzisiaj sam Winston Churchill też się nie opierniczał. Pracował intensywnie od rana do wczesnego popołudnia, a potem kilka godzin drzemki, ale tylko po to, żeby następnie pracować do późna w nocy. Wiedział doskonale, że musi mądrze zarządzać energią, no bo stawka jest pierońsko wysoka. Inna sprawa, że na szczęście miał też przy sobie bezcenną sojuszniczkę. Tak jest, chodzi o żonę. Klementyna była absolutną ostoją, takim filarem dla Churchilla lub, jak kto woli, swojego rodzaju gąbką, która była w stanie wchłonąć przynajmniej część tej potwornej presji, jaką wziął na siebie Churchill. Doradzała mu, chociaż nie miała ambicji politycznych, była takim bardziej głosem rozsądku. Na przykład sugerowała mu, żeby nie wrzucał wszystkich komunistów do jednego wora, bo na przykład w Grecji przecież komuniści walczą z Niemcami, ale nie upierała się, ograniczała się tylko do tych porad i koniec końców zawsze brała stronę Winstona, choć na pewno to wszystko nie przychodziło jej łatwo. Z tego co wiemy, prawdopodobnie miała przynajmniej jednego kochanka. Jeśli tak faktycznie było, no to umówmy się, Churchill, będąc tym, kim był, najprawdopodobniej o tym wiedział, no ale najwyraźniej nie miało to dla niego aż takiego znaczenia jak fakt, że na co dzień byli z Klementyną świetnie uzupełniającą się drużyną. No i miał też świadomość, że bez żony już dawno by oszalał przy takiej presji. Musiał przecież podejmować codziennie tyle trudnych decyzji. Na przykład, czy ostrzelać francuską flotę. Zaraz, co? Tak, Churchill kazał w lipcu 1940 roku zbombardować francuskie okręty w jednym ze śródziemnomorskich portów, żeby nie przejęli ich Niemcy. W wyniku tej akcji zginęły setki francuskich marynarzy. Czy Winstonowi było przykro? Na poziomie politycznym zapewne nie. Na poziomie czysto ludzkim najprawdopodobniej tak, skoro od pewnego momentu nawet Niemców było mu szkoda. Konkretnie od 1943, oglądając materiały ze zniszczonej Rzeszy, dyskretnie notował pytanie, czy stajemy się bestiami. No ale przede wszystkim liczył się ten główny cel i z tego samego założenia wychodził w osobistych relacjach z innymi przywódcami. Koronny przykład to oczywiście relacje Winstona z prezydentem Stanów Zjednoczonych Rooseveltem. Z jednej strony w rozmowach ze swoim synem Winston bez ogródek stwierdził, że bez żalu wciągnie Amerykę do wojny, a z drugiej strony podczas wizyty w USA w Białym Domu Churchill zachowywał się jak najwspanialszy przyjaciel amerykańskiego prezydenta do tego stopnia, że na przykład potrafił po kąpieli chodzić sobie nago lasa po korytarzu. I jak zobaczył to wstrząśnięty tym widokiem Roosevelt, to Winston stwierdził po przyjacielsku, że premier Wielkiej Brytanii nie ma nic do ukrycia przed prezydentem Stanów. Oczywiście, Churchill miał dużo więcej argumentów niż tylko koleżeńskie wywijanie pindolem w geście otwartości. Przede wszystkim proponował Rooseveltowi atrakcyjną dzierżawę baz dla Amerykanów w zamian za wsparcie zbrojne, to się zresztą potem przerodziło w całe Lend-Lease. Przede wszystkim jednak znakomity retorycznie Churchill był w stanie przekonać argumentami Roosevelta, że dołączenie do wojny jest jak najbardziej w interesach USA. On świetnie czytał ludzi, Winston doskonale rozumiał, z kim lepiej pogadać, a z kim lepiej użyć pięści, jak to było ze Stalinem.
Chodzi o tak zwany fisting.
Co? Nie! O uderzenie z pięści. Co prawda nie przygrzmocił Józefowi prosto w nos, ale w blat już jak najbardziej. To było w Moskwie w 1942 roku. Na spotkaniu zniecierpliwiony Stalin stwierdził, że drugi front, w sensie ten w Normandii, mógłby być już otwarty wcześniej, ale chyba Anglicy boją się walczyć. O mój Boże, jak się Churchill wściekł! Przygrzmocił w stół i zaczął niewybrednie przypominać Stalinowi, jak ogromny ciężar wzięli na siebie Anglicy i to jeszcze w czasach, jak Sowieci śmigali pod rękę z nazistami. Stalin prawdopodobnie na swoje szczęście niewiele zrozumiał, ale wściekły Churchill zrobił na nim podobno ogromne wrażenie. Niestety bardzo dobrym przykładem politycznej pragmatyczności Churchilla jest sprawa polska. Winston najchętniej widział Polskę po stronie Zachodu i w czasie powstania warszawskiego bardzo zabiegał o wspieranie Armii Krajowej. Prosił Stalina, żeby ten umożliwił lądowanie brytyjskich samolotów na radzieckich lotniskach, żeby w ten sposób można było łatwiej dostarczać pomoc naszym. Ale Stalin odmawiał. Winston stwierdził, tak, to ja cię w takim razie podejdę inaczej i chciał przymusić Stalina przy pomocy Roosevelta. Stany miały zagrozić, że jak Józef nie zgodzi się na te lotniska, na udostępnienie lotnisk, to się skończą transporty, konwoje do Związku Radzieckiego. Ale Roosevelt stwierdził, że bardzo mu przykro, ale jemu Stalin jest potrzebny w kontekście Japonii i on sobie na bycie takim lewarem nie może pozwolić, więc Churchill pragmatycznie w ramach trzymania wspólnego frontu przeciwko Niemcom odpuścił. Choć nie do końca. To mało znany, ale pierońsko ciekawy epizod. Otóż jeszcze w 1945 roku Churchill poprosił swoich sztabowców, żeby mu coś sprawdzili. Bo skoro III Rzesza jest już rozbita, to czy byłaby opcja sprawnego uderzenia, zakończonego sukcesem oczywiście, na Związek Radziecki? Po co? Żeby wyrwać spod sowieckiego buta Europę Środkową z Polską na czele. Nie do pomyślenia? Taki też był kryptonim tej operacji, Operation Unthinkable, ale niestety taki był też werdykt sztabowców. Uznano, że w tym momencie uderzenie zakończone sukcesem, sprawne uderzenie zakończone sukcesem na Związek Radziecki jest niemożliwe, a na długą, wyniszczającą wojnę nikt nie miał ani ochoty, ani środków. Więc znów pragmatycznie Churchill odpuścił. Mógł sobie co najwyżej symbolicznie wypić za zdrowie Polaków. A właśnie! Wielu osobom Winston Churchill momentalnie kojarzy się z chlaniem. W historii ludzkości chyba tylko Julian z chłopaków z baraków miał w dłoni szklankę whisky częściej niż Churchill, przy czym warto wiedzieć, że w przypadku Winstona w pewnym stopniu był to bardzo świadomy element kreacji. Okej, nie zrozumcie nas źle, Churchill pił dużo, ale nie aż tak dużo, jak się powszechnie wydaje. W jego szklance z whisky, whisky było stosunkowo niedużo, głównie dla koloru, a reszta to była woda. Córki Churchilla mówiły na ten napitek koktajl papy, a zatem można by stwierdzić, że Churchill uprawiał taki microdosing alkoholu, no i w sumie bardzo dobrze, bo jakby faktycznie walił tyle tej łychy w szklankach tak często, no to chłop niewiele by zdziałał. Z drugiej strony, kto wie, może wtedy na bombie w ramach pijackiej fantazji kazałby i tak zaatakować ten Związek Radziecki ku uciesze Polaków. Nigdy się nie dowiemy. O, ale a propos bomby, to ponoć miał też namawiać prezydenta Trumana, żeby Amerykanie zrzucili atomówkę na Związek Radziecki, zanim Sowieci ogarną swoją broń jądrową. No ale nic z tego nie wyszło. Również dlatego, że Churchill był akurat wtedy w opozycji. Wracając do używek, podobnie rzecz się miała z charakterystycznym cygarem w Churchillowej paszczy, to nie tak, że ich nie znosił, ale było bardzo przydatne wizerunkowo. Churchill kreował się na silnego hedonistę. Wiecie, tutaj świat płonie, ale spokojnie, ja tutaj mam swoje cygaro, mam tutaj szklaneczkę łychy, mój melonik, ogarniam temat, wszyscy sobie jakoś poradzimy, okej? Będzie dobrze. I w ten sposób dodawał otuchy swojemu otoczeniu i przejmował też rolę lidera w zasadzie w każdym towarzystwie. Jeżeli Churchill miał jakąś hedonistyczną słabość, to była to słabość do podpierniczania szlafroków z hoteli. Nawet jak już był premierem, nie mógł się powstrzymać, po prostu musiał zapierniczyć szlafrok i koniec. Czy gość, który odwalił tak niesamowicie ważną robotę, postawił się Hitlerowi, wziął na bary w zasadzie polityczny ciężar Europy swojego czasu, miał w związku z tym wszystkim zagwarantowane zwycięstwo w powojennych wyborach? No jak się okazuje, nie. Churchill kojarzył się z wojną, a ludzie byli już wojną zmęczeni, więc zagłosowali na kogo innego, a potem dosyć szybko zatęsknili. I tak oto w 1951 roku 70-letni już Churchill wrócił na stanowisko premiera, ale to nie koniec sukcesów Winstona, bo dwa lata później dostał Nobla pokojowego. Teoretycznie nie. Był to Nobel literacki, rzekomo za mistrzostwo opisu biograficznego i historycznego, ale wszyscy i tak wiedzieli, że była to również taka forma uhonorowania Winstona za bycie architektem zwycięstwa nad nazizmem. I gdyby Winston miał zdrowie i możliwości, to pewnie z miejsca zabrałby się za walkę z komunizmem, bo uważał komunizm za potworne zagrożenie, a sojusz ze Związkiem Radzieckim był dla niego przykrą koniecznością. No ale niestety z tym zdrowiem było już coraz gorzej. Winston dociągnął do 90, ale zaliczając jeszcze po drodze kilka udarów, złamanie biodra w podeszłym wieku, no pod koniec był już naprawdę mocno schorowany i w końcu odszedł spokojnie, będąc już od kilkunastu dni w śpiączce. Był 24 stycznia 1965 roku. Pogrzeb Churchilla był zorganizowany tak, jakby był członkiem rodziny królewskiej. Plany organizacyjne powstały już dużo wcześniej, w 1953 roku, i były okraszone kryptonimem Operation Hope Nut. Pogrzeb Churchilla był bardzo przejmujący w tym znaczeniu, że było mnóstwo milczenia. Milczeli nie tylko ludzie przy trumnie Winstona wystawionej w Westminster Hall. Tłumy na ulicach też milczały. Milczał Big Ben zatrzymany na znak żałoby, a kiedy barka z trumną płynęła przez Tamizę, to w geście żałoby pochylono nawet portowe dźwigi. Wielka Brytania żegnała jednego ze swoich najważniejszych polityków w historii. Winstona pochowano na niewielkim cmentarzu obok grobu jego ojca, który nie wierzył, że z tego chłopaka może coś ambitnego wyrosnąć. Tymczasem wyrósł z niego jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych polityków w historii. Na szczęście dla jednych, niestety dla innych. I nie mówimy tutaj tylko o pojedynczych osobach, a o całych narodach, na które wpływ miała chłodna polityczna kalkulacja Churchilla. Winston wytyczał sobie duży cel, a później w zmieniającym się świecie dążył do niego tak, żeby wyszło po jego myśli. To jest zresztą zasada, którą można się też kierować na mniejszą skalę. W sumie to nawet wtedy lepiej, bo nie cierpią całe narody. O co chodzi? O finanse! To, że świat biznesu łączy się z polityką, a te realnie wpływają na to, ile mamy w portfelach, no to nie jest żadna nowość. Natomiast nawet w tym skomplikowanym świecie można się odnaleźć, można sobie poradzić, jak się współpracuje z zawodowcami. Jeżeli naszym dużym celem jest nie tylko nie tracenie pieniędzy, ale wręcz pomnażanie oszczędności, no to tutaj szansa na sukces zdecydowanie się zwiększa przy wejściu w sojusz z Trade Republic. To licencjonowany bank, który zyskał zaufanie już milionów klientów w innych europejskich krajach, a teraz zaczęli działać i u nas. Legalnie? Legalniej się w sumie nie da. Tak jak wspomniałem przed momentem, to licencjonowany bank podlegający zarówno pod polski KNF, jak i niemiecki BaFin, dodatkowo jeszcze objęty europejskim systemem gwarantowania depozytów. Inna sprawa, że stosunkowo niedawno wspominaliśmy Wam już, dlaczego ich oprocentowanie, swoją drogą zgodne ze stopami depozytowymi NBP i wynoszące aktualnie 3,25% rocznie, jest lepsze od wielu konkurencyjnych ofert, które to oferty bardzo często są jedynie powitalne. Wspominaliśmy też o korzyściach płynących co miesiąc, jak korzystacie z ich programu SaveBack, ale wcale nie musicie się jedynie ograniczać do spokojnego, acz bardzo pewnego, trzymania oszczędności. Trade Republic daje też możliwość inwestowania choćby w fundusze inwestycyjne takie jak MSCI World, który w ciągu ostatnich 10 lat wygenerował średnio 8% zysku rocznie. Naturalnie inwestować trzeba z głową. Robienie czegokolwiek na pałę, bez nawet szczątkowej wiedzy, to nigdy nie jest dobry pomysł. Co jednak nie zmienia faktu, że dzięki Trade Republic każdy ma teraz możliwość oszczędzania i inwestowania. Założenie u nich konta zajmuje tylko parę minut, więc śmiało zeskanujcie kod QR, który widzicie na ekranie i zgarnijcie 250 zł bonusu w akcjach. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był Trade Republic.